Tak jak wspomniałem, Bechcice składają się dzisiaj z trzech części, a tak naprawdę od kilkunastu lat stanowią trzy odrębne wsie. Bechcice, Bechcice Kolonia i Bechcice Parcela. Wróćmy do tej kolonii, bo mówiliśmy o wsi średniowiecznej, wróćmy do tej kolonii. W 1799 roku Mikołaj Krzywiec-Okołowicz, jeszcze przed założeniem Konstantynowa Łódzkiego, kupił od poprzedniego właściciela, o ile dobrze pamiętam, nazywał się Sulimierski, wieś Srebrną. I to była jedna z pierwszych wsi w tej części okolic Łodzi, która została zasiedlona przez osadników niemieckich. Tenże Mikołaj Krzywiec-Okołowicz w 1821 roku założył też osadę fabryczną na terenie wsi Żabice, w tamtejszym majątku. Był taki majątek Żabice, którego pozostałości zresztą do dzisiaj istnieją. Mówimy o dworze w Żabicach. Założył osadę fabryczną i to był właśnie ten Konstantynów, czyli to miasto Konstantynów, które zasiedlił, jak to zapisano w dokumencie, użytecznymi rękodzielnikami z krajów niemieckich, którzy, tak zapisano w dokumentach, czyli właśnie tymi tkaczami, sukiennikami i tak dalej. I widząc powodzenie tego sposobu zasiedlania dóbr, sprowadzania osadników z Niemiec, którzy, przypomnę, bo o tym już mówiłem w poprzednich audycjach, nie byli objęci pańszczyzną, tylko obejmowali gospodarstwa, które sami tutaj budowali na wydzielonych działkach. Przypomnę jeszcze o tym, że te działki były wyznaczone już jak na tamte czasy na bardzo dokładnych mapach geodezyjnych, wręcz można tak powiedzieć. Te mapy, ten zwyczaj robienia takich map przyszedł właśnie razem z tym osadnictwem pruskim i widząc takie powodzenie osadnictwa, kontynuowano tą akcję osadniczą. I w roku 1835 jesienią podjęto akcję zasiedlenia części Bechcic również osadnikami niemieckimi. I w ten sposób w Bechcicach, w tej starej średniowiecznej wsi, doszło do zapoczątkowania osadnictwa niemieckiego. To osadnictwo rozwijało się bardzo szybko. W tym czasie też Mikołaj Krzywiec-Okołowicz, który był już starszym człowiekiem, ponieważ wtedy miał już, podchodził pod siedemdziesiątkę, przekazał jakby zawiadowanie swoim majątkiem swoim synom i jednym z tych synów był Kwiryn Krzywiec-Okołowicz. Zresztą pamiątką po nim i w ogóle po Okołowiczach są nazwy terenowe, to taka dygresja w tym momencie. Znajdziemy tutaj na mapach takie miejscowości jak Kwirynów, jak Krzywiec, jak Okołowice. To są właśnie dowody na to, że te miejscowości założyła rodzina Okołowiczów. Ale tenże Kwiryn Krzywiec Okołowicz postanowił w 1836 roku sprzedać część wsi Bechcice osadnikom pruskim. Jak to wyglądało? Wyglądało to w ten sposób, że zawarł, dokładnie to było 18 lutego 1836 roku, zawarł umowę notarialną z sześcioma mieszkańcami księstwa Hesji-Darmstadtu, która to umowa otwierała kilkumiesięczną procedurę sprowadzenia tych osadników, przesiedlenia ich z Niemiec. I znamy ich nazwiska, trafiło tutaj sześciu pierwszych gospodarzy niemieckich do Bechcic. Jeszcze wtedy nie było kolonii Bechcice, tylko to były po prostu gospodarstwa, które powstawały obok gospodarstw polskich. Polacy, przypominam, że to było jeszcze przed powstaniem styczniowym, Polaków jeszcze obowiązywała pańszczyzna, natomiast osiedlający się tutaj osadnicy niemieccy wyznania ewangelickiego dostawali pewne wydzielone działki, które musieli zagospodarować, wybudować domy, ale oni już nie płacili pańszczyzny, tylko po prostu otrzymywali ziemię i grunt pod gospodarstwa na zasadzie tak zwanej wieczystej dzierżawy. I taka umowa została podpisana i trafiło tutaj do Bechcic pierwszych sześciu gospodarzy. I wszyscy oni zostali określeni jako agenci. Proszę tego nie kojarzyć w żaden sposób ani z pojęciem agenta wywiadu i tak dalej, chociaż oni w pewien sposób robili wywiad tutaj. Mianowicie oni zapoczątkowywali akcję osadniczą, sprawdzając, jak wygląda ten grunt i mówiąc krótko, namawiając do tego kolejnych osadników, którzy później przybywali za nimi. W każdym razie dostali tutaj spore gospodarstwa, kilkunastohektarowe. Dostali w pierwszym roku zwolnienie całkowite od podatku. Dostali zgodę na wyrąb lasu w celu budowy domów, bo domy były drewniane. W następnym roku płacili połowę wymiaru podatku, a później już normalne podatki, czyli mieli tak zwaną wolniznę. W średniowieczu też była taka wolnizna. Natomiast tutaj ta wolnizna trwała krócej. Mówiąc krótko, to było zwolnienie z czynszu i wszelkich podatków publicznych na pierwszy rok i połowa, zwolnienie z połowy podatków w roku następnym. Później płacili, o ile dobrze pamiętam, 18 zł polskich z jednego łana rocznie, a w trzecim i kolejnych latach płacili już pełny czynsz w dwóch równych ratach rocznych, jak zapisano w dokumentach na świętego Wojciecha i świętego Marcina. To osadnictwo, które się tutaj zapoczątkowało, rozwijało się do tego stopnia, że w latach 50., 60. obok Bechcic powstała już duża kolonia. Kolonia niemiecka. Jak popatrzymy na zapisy dawne, mamy do czynienia z wsiami, koloniami, osadami młyńskimi i folwarkami. To były kiedyś zupełnie oddzielne jednostki administracyjne. Tak było aż praktycznie do zakończenia II wojny światowej. Ponieważ z czym się to wiązało? W statystykach podawano właścicieli poszczególnych części. Pani dokładnie wie o tym, że było uwłaszczenie chłopów, że powstawały nowe gospodarstwa, że wsie się dzieliły, po prostu pozostawała jakaś część majątku. Ona stanowiła odrębną część wsi, taką część administracyjną. Powstawały kolonie polskie, na których zakładali swoje gospodarstwa wcześniejsi chłopi pańszczyźniani. Kolonie niemieckie, czyli pruskie, w których mieszkali sprowadzeni z Prus osadnicy. Były osady młyńskie, które przeważnie miały jeszcze innego właściciela. Były też osady karczmarskie. Na przykład w pobliskiej Górce Pabiańskiej jest osada karczmarska jako oddzielna jednostka administracyjna. Młyn Świątniki stojący niedaleko jest oddzielną jednostką administracyjną. I tak też było tutaj. Mianowicie w Bechcicach w zasadzie można było wyróżnić 5 części. To znaczy starą wieś średniowieczną, osadę pruską, czyli tą kolonię, dwie osady młyńskie, z których jedna później zaginęła, no i oczywiście dwór, bo musiał istnieć dwór w Bechcicach, bo był tutaj majątek ziemski. Teraz około 1850 roku, dokładnie nie pamiętam, 1853-4, Gustaw Okołowicz, czyli kolejny przedstawiciel rodu Okołowiczów, sprowadził tutaj kolejnych osadników i wtedy tak naprawdę powstała kolonia Bechcice. No i cóż, w takiej wsi niemieckiej musiały być przynajmniej dwie lub trzy instytucje lub miejsca. Kiedy powstawały te pierwsze gospodarstwa niemieckie w Bechcicach, powstała szkoła. Właściciel dóbr nawet przyznał, o ile dobrze pamiętam, 20 tysięcy sztuk cegieł po to, żeby we wsi powstała szkoła. No i jeśli powstała szkoła, ludzie nie są nieśmiertelni, musiał powstać też cmentarz. I właśnie dochodzimy do miejsca, w którym się znajdujemy. Znajdujemy się w tym momencie w miejscu znaczącym dla społeczności, mianowicie na cmentarzu bechcickim. Przy czym cmentarz bechcicki jest bardzo specyficzny. Też wielokrotnie o tym wspominaliśmy, że w miejscowościach zamieszkanych przez ewangelików, w odróżnieniu od miejscowości katolickich, czy w pełni katolickich, każda z tych miejscowości ewangelickich, w której mieszkało przynajmniej kilkadziesiąt rodzin, miała swój własny cmentarz, bo wiadomo, że katolicy mieli cmentarz przy kościele parafialnym. Nie było w każdej wsi katolickiego cmentarza. Natomiast ewangelicy w miejscowościach, w których stanowili większość albo dużą grupę ludności, powiedzmy ze 30%, tworzyli swoje własne cmentarze. I na wzgórzu, w pewnej odległości od Doliny Neru, znaczy nad Doliną Neru, wzgórze to Niemcy zresztą później w czasie I wojny światowej nazywali wzgórzem 181, na tym wzgórzu powstał cmentarz ewangelicki. Natomiast ten cmentarz jest bardzo specyficzny, ponieważ zachowały się tutaj nieliczne nagrobki. Pokażę kilka tych nagrobków i powiem, kto w nich leży. Natomiast wydarzenia I wojny światowej sprawiły, że na tym terenie poległo też dużo żołnierzy podczas dwóch bitew, jakie miały miejsce 19 listopada i w początkach grudnia 1914 roku. W związku z czym w Bechcicach, to jest taki wyjątkowy przykład tutaj w okolicach Pabianic, powstał kompleks. To znaczy obok, a ściślej przed cmentarzem ewangelickim, powstał znacznie większy od niego cmentarz wojenny, na pograniczu których to dwóch części w tej chwili stoimy.